przez płot. Na lotnisko Straż Graniczna wystąpi o areszt dla mężczyzny, który wieczorem wtargnął na płytę lotniska Ławica w Poznaniu. Co kierowało Bushem i Blairem? Wracają pytania o Irak i Afganistan i o to, co działo się w gabinetach owalnym i przy Downing Street. Poza tym fakty tygodnia i fakty sportowe, a w tych drugich dobre wieści. Marcin Dołęga, złotym medalistą Mistrzostw Świata w podnoszeniu ciężarów. Straż Graniczna wystąpi o areszt dla mężczyzny, który wieczorem wtargnął na płytę lotniska Ławica w Poznaniu. Jak ustalił nasz reporter, sprawca ma około 30 lat i może mieć problemy psychiczne. Piotr Świątkowski zbiera informacje w tej sprawie. Piotrze, w jaki sposób mężczyzna dostał się na płytę?
Sforsował płot, a ściślej mówiąc potrójne zasieki z drutu kolczastego. Zdaniem strażników ktoś, kto jest w stanie pokonać takie zabezpieczenie, musi być bardzo mocno zdesperowany. Już na płycie lotniska w okolicach zaparkowanego samolotu nie tylko wymachiwał atrapą czeskiego pistoletu, ale również mierzył z niej funkcjonariuszy i biegł w ich kierunku. Tylko zimna krew strażników i w efekcie strzał ostrzegawczy zmusiły mężczyznę do poddania się i położenia na ziemi. Jak udało mi się ustalić, sprawca zostanie zbadany, a strażnicy wystąpią o tymczasowy areszt.
Teraz informacje o prawdziwej broni w dużych ilościach. Amerykańska armia podczas wojny w Afganistanie mogła ująć Osamę Bin Ladena, ale padł rozkaz wstrzymania operacji w górach Tora Bora. To główny wniosek raportu, którego przygotowanie zlecił były kandydat na prezydenta John Kerry i inni demokratyczni członkowie Komisji Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu. Kerry od dawna powtarza, że były prezydent George Bush i były szef Pentagonu Donald Rumsfeld są odpowiedzialni za zaprzepaszczenie okazji do schwytania Bin Ladena i za umocnienie się islamskich radykałów w Afganistanie. Atak na Irak będzie nielegalny, ostrzegał premiera Tony'ego Blaira brytyjski prokurator generalny i to 8 miesięcy przed inwazją. O liście informuje dziś gazeta Mail on Sunday, twierdząc, że jedyną odpowiedzią premiera Blaira na pismo była wściekłość, wykluczenie prokuratora z posiedzeń gabinetu i próba zmuszenia go do dymisji. Tabloid pisze też, że treść listu poznali wyłącznie zaufani doradcy Blaira. Szef rządu ukrył ją przed resztą gabinetu. W tym tygodniu rozpoczęła pracę komisja śledcza, która ma wyjaśnić, czy rząd i sam Tony Blair celowo wprowadzili w błąd parlament i Brytyjczyków, aby przekonać ich do wysłania brytyjskiej armii na wojnę w Iraku.
Taki był tydzień w faktach RMF FM.
Były prezydent Zabrza podejrzano o zabójstwo prawnika. Jerzy G. w poniedziałek trafił do aresztu. W tej samej sprawie zatrzymano też dwóch innych mężczyzn. Prawdopodobną przyczyną morderstwa były długi, które były prezydent miał wobec prawnika. W katowickim studiu jest nasz reporter Piotr Milkowski. Piotrze, czy prokuratura zdradziła jakieś szczegóły tego śledztwa?
Wiemy jedynie, że cała trójka z Jerzym G. na czele jest podejrzana o zabójstwo. Mężczyźni usłyszeli zarzut działania wspólnie i w porozumieniu. Dla dobra śledztwa prokuratura okręgowa w Katowicach niczego więcej nie chce zdradzić. Zwłoki prawnika z Zabrza, z którym eksprezydent procesował się o blisko 250 tysięcy złotych, znaleziono latem w lesie pod Będzinem.
Przyczyną zgonu zmarłego były liczne rany kłute szyi.
Wiadomość o zatrzymaniu byłego prezydenta wstrząsnęła całym Zabrzem. Zaskoczeni są jego bliscy współpracownicy, mieszkańcy, a także obecna prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
To spokojny, wyważony człowiek. Powiem szczerze, że jestem wstrząśnięta, ale też zaskoczona.
Jerzy G., właściwie doktor Jerzy G., był także wykładowcą akademickim. We wtorek, dzień po zatrzymaniu, o 8 rano miał prowadzić wykład z zarządzania w administracji lokalnej. Zajęcia zostały odwołane. Jego studenci byli w szoku.
Raczej w porządku wydawał się. Będzie taki zakręcony trochę, ale no, na pewno bym go nie podejrzewał o coś takiego. No i szok totalny.
Dla byłego prezydenta ten semestr na pewno już się skończył. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie. O dalszym losie Jerzego G. zadecyduje sąd.
110 milionów złotych w Gdyni, 10,5 w Szczecinie. To wyniki internetowych przetargów na stoczniowe majątki. W Gdyni udało się częściowo sprzedać rzeczy niezbędne przy budowie statków. W Szczecinie nabywcy znalazły fragmenty niezwiązane bezpośrednio z produkcją. Szczegóły przypomni Grzegorz Chetylak.
W czwartkowym przetargu gdyńska Stocznia Nauta i Energomontaż Północ Warszawa kupiły tak zwany mały dok oraz rejony montażu i wyposażania statków. Trudno to nazwać sukcesem, ale źle nie jest, ocenia Zygmunt Faruga, pełnomocnik zarządcy kompensacji w Gdyni.
Być może, że ten drugi przetarg wyłoni nabywców na ten duży dok.
Związkowcy z Gdyni jednak mówią, że to koniec złudzeń.
Marzenia o wielkiej stoczni już legły w gruzach.
Stocznia Nauta swoich ludzi zabierze, swoich ludzi tutaj przyprowadzi i naszych nie będzie zatrudniać.
W piątek pod młotek poszła stocznia w Szczecinie. Udało się sprzedać tylko biurowiec, nabrzeże wyposażeniowe i ster z niedokończonego kontenerowca. Związkowcy ze stocznią jednak się nie żegnają. Jacek Kantor z Solidarności 80 liczy na fiasko kolejnej aukcji i wejście syndyka.
I wtedy będziemy widzieli szansę właśnie sprzedaży tego zakładu w całości, bądź w takiej części, która umożliwi tu odtworzenie miejsc pracy.
A powtórne aukcje stoczniowych majątków odbędą się w grudniu. Stoczni Gdynia 7, a stoczni szczecińskiej w połowie miesiąca.